Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Panie Wojciechu, czy widział pan, może gdzieś tam mama panu podesłała jakiegoś linka? Prawie dwa tygodnie temu, jak to wystartowała kampania wyborcza kandydata Andrzeja Dudy na prezydenta.
No śledzę na bieżąco, że przygotowuję do rozmów.
Amerykański styl, proszę pana, i tak dalej, i tak dalej. O tym, co dokładnie tam mówił kandydat i co mówiono o kandydacie, nawiasem mówiąc, nadprezes powiedział, że to kandydat marzeń jest Duda. I widział pan tam na widowni górników, którzy siedzieli w umundurowaniu, proszę pana, galowym i machali chorągiewkami na znak radości, słuchając tego, o czym mówił prezydent na przykład?
No, górnicy, proszę pana, ponieważ mogą zrobić duży strajk i zablokować, u Gierka machali, proszę pana, u Dudy machali i u Błońskiej też będą machali.
No ale panie Wojciechu, to skąd się biorą tacy ludzie? No bo dlaczego o tym mówię, że machają, ja sądzę, że nie powinni machać, bo związkowcy Solidarności w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego żądają realizacji planów zapisanych w programie dla Śląska. Mimo licznych deklaracji ze strony rządu, większość projektów nie weszła nawet we wstępną fazę realizacji, podkreślają związkowcy. Nie ruszył żaden program z projektów dotyczących nowoczesnych technologii, między innymi w energetyce. Praktycznie w miejscu stoi program rewitalizacji bloków energetycznych. I tu jeszcze wymienione duże, jeszcze będziemy mówić o szczegółach kilku tego stanowiska górników, a tam siedzą i machają. To skąd oni się biorą? To przebierańcy są chyba.
Nie, myślę, że to są tacy, którzy przytulili się do rządu, na coś liczą, no i popierają Dudę. No a kogo mają popierać, proszę pana, wszystkich poprzednich? Z tej puli, która jest dostępna na rynku, to z punktu widzenia górników być może im wychodzi, że nie jest najlepszy, ale najlepszy z tych, których mamy, Duda. No to machają. No, natomiast jak program dla Śląska mi pan przysłał i go przeczytałem, to jest taki sam program, jak miał Edward Gierek, jeśli o słowa chodzi.
Ale wie pan, to może ci górnicy, co machają, to tak, dostali... Ja nawet nie wiedziałem, usłyszałem gdzieś ze dwa tygodnie temu, mało się znam na tym. 13. pensja, no to norma jest, proszę pana, chociaż 12 miesięcy. 14. pensja już się staje normą i proszę pana tam barwórkowe, coś jeszcze. I tak, chcą tam 12 czy 15% podwyżki, już w tej chwili nie pamiętam, nie chciałbym pokrzywdzić tych górników uczciwie pracujących. No ale ten program, który był ogłoszony, proszę pana, 5 lat temu, a nie jest realizowany, no to rzeczywiście gula, o której już wielokrotnie mówiliśmy w różnych kontekstach, może im wyskoczyć, nie sądzi pan?
No może im wyskoczyć, tylko co oni mają, proszę pana, zrobić? Komu mają machać?
To jest takie ale oni wpadają w marazm, bo jeżeli powiedziano, że inwestycje będą, które obejmą nowe drogi, linie kolejowe i tak dalej, proszę pana, to wszystko, no nawet o środowisko dbanie, a nie ma nic, no to powinni się wkurzyć, no a nie machać chorągiewkami.
No i co jakiś czas się wkurzają. Za Gierka, proszę pana, była ta sama fraza, przeczytam panu z obecnego programu dla Śląska, jak ktoś sobie by ustawił usta Edwarda Gierka za tymi słowami, to pasuje, że ten program dla Śląska zawiera zarówno inwestycje i mające na celu budowę w województwie śląskim, nowych gałęzi przemysłu, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych poprzez tworzenie na ich obszarze, no, proszę pana, przedsiębiorstw produkcyjnych, inwestycji kluczowych, znalazły się związane z rozwojem, żadnych konkretów, tylko takie banialuki, proszę pana, bo nie ma w Polsce kapitalizmu w branży górniczej, tylko cały czas jest to w gruncie rzeczy branża państwowa. No. I w związku z tym są te 13 pensje i 14 i 16 i jest utrzymywanie nierentownych różnych przedsiębiorstw. Kapitalista powinien po prostu robić podwyżki od stycznia do grudnia, nie wypłacać żadnych 13 i 14, bo kalendarz ma 12 miesięcy. Jeżeli kapitalista ma zyski i chce im wypłacić premię barburkową, to niech on o tym decyduje. Natomiast my mamy zarząd ogromną branżą gospodarczą państwowy.
Zawsze górnicy wiedzą, proszę pana, jak tupną nogą, a dokładniej podpalą opony, przyjadą do Warszawy z stylistkami albo z kilofami, no to ten rząd, który ma, się okazuje, a on nie ma przecież, da im te pieniądze, których oni chcą. I tu jest pomieszanie z poplątaniem. Tydzień temu mówiliśmy o telewizji, która łyknęła i radiu 2 miliardy. To górnikom się sypnie, proszę pana, też, przynajmniej przed wyborami. Oni teraz mają dobry okres na protestowanie, no bo przed wyborami zrobi się wszystko i zapłaci jak zwykle społeczeństwo. Ale chyba mennice pracują, proszę pana, na zwiększonych obrotach.
Nie, żeby domknąć temat węgla, powiem panu, no złe zarządzanie, zła gospodarka. Bo jednocześnie przy tym kłopocie ze sprzedażą węgla w miejscu stoi program rewitalizacji bloków energetycznych, bo są węglowe, w związku z tym banki nie chcą udzielać kredytów i tak dalej, rząd utrudnia, Morawiecki mówi o klimatycznej polityce i tak dalej i z jednej strony mami górników, a z drugiej strony elektrownie na przykład nie rozbudowują się w kierunku, żebyśmy palili coraz lepiej, ale jednak węgiel. I proszę pana, i co? Jajca.
Pojawiła się szansa przed polskim górnictwem. Nie zamierzałem o tym dzisiaj mówić, ale to pan mi ze 3 albo 4 tygodnie temu przesłał taką informację. Pojawiła się szansa na eksport węgla może. Ja nie wiem, jak tam Japończycy stoją z kopaliną u siebie tą.
Nic węglem, nie mają Japończycy, ogólnie mają kłopot, muszą importować surowce.
No więc właśnie, muszą importować, czyli możemy do nich eksportować. Japonia planuje wybudowanie 22 nowych elektrowni węglowych w 17 różnych lokalizacjach w ciągu najbliższych 5 lat, proszę pana. Już. Tak. Węgiel popłynie, tylko to daleko dosyć.
A proszę pana, a dlaczego Japonia idzie w kierunku węglowych?
Bo się wyznaczyli Fukushimy.
Tak. Prawda. I teraz, a gdzie jest pańskie serce? Pan by chciał atomówki, czy pan by chciał węglówki?
Ja bym chciał atomówki.
Koło Koszalinka.
Na przykład.
To panu powiem coś takiego, pan się sam zastanowi i każdy inny obywatel, który nas słucha. Żadna katastrofa w elektrowni węglowej nie czyni tyle szkody, co każda awaria w elektrowni atomowej. I dlatego nie powinniśmy mieć elektrowni atomowych w ogóle nigdzie na świecie, póki jest węgiel, ropa, inne rzeczy. Bo awarie w atomówkach owszem zdarzają się rzadko, ale gdy już się zdarzą, to katastrofa klimatyczna, ekologiczna, w śmierci ludzkiej, na całe lata do przodu, po Czarnobylu do dzisiaj mamy skutki, jest tak kolosalna, że lepiej mieć węglowe.
Proszę pana, przeciwnicy takiej opinii mówią, że te katastrofy zdarzają się rzadko.
No ale... To niech pan rozmawia z tymi, którzy w Czarnobylu mieszkali i do tej pory mają raki w trzecim pokoleniu.
I się tak złożyło, że w korespondencji od naszych słuchaczy sporo o ZUS-ie. Pan Krzysztof napisał do pana, to może pan zacytuje pana Krzysztofa.
A proszę bardzo, on o małym ZUS-ie napisał.
No właśnie, o małym
Najpierw
ZUS-ie.
Napisał tam o sobie, że ZUS mu zakazał prowadzenia działalności gospodarczej na 10 lat do przodu, w związku z tym, że on nie płacił na składki ZUS-u. Jego nie było stać na płacenie składek, ale nikt tam na to nie zważał, tylko przysolili mu zakaz na 10 lat prowadzenia działalności. Facet ma 64 lata, w związku z tym dostał dożywocie, tak. Bo już jako 74-latek nie będzie otwierał działalności gospodarczej na nowo. Nie stać go było na ZUS i opisał coś takiego, że mały ZUS to jest taki sztandarowy projekt, którym się PiS przed wyborami chwali, że obniżono ZUS. I teraz tak. Dotyczy ta obniżka przedsiębiorców jednoosobowych, którzy mają dochód do 120 tysięcy rocznie. I teraz uwaga, tutaj władza przekazuje podprogowo naiwnym rudnikom różnym taką informację, że no jak pan nie prowadzi działalności gospodarczej, to się panu wydaje, że 120 tysięcy złotych rocznie to jest strasznie dużo, bo to jest dyszka miesięcznie. I obniżono o 1000 złotych takim ludziom, którzy dyszkę miesięcznie zarabiają. Otóż to jest nieprawda. Bo wśród tych ludzi, których dotyczy obniżka ZUS-u, gdy się nie przekroczyło 120 tysięcy rocznie, są przecież tacy, którzy zarabiają 1000 miesięcznie, bo tam jest do 120 tysięcy. Zarabiają 1000 miesięcznie i oni mają się cieszyć, proszę pana, zarabia 1000 miesięcznie i władza mu obniżyła ZUS do 1000 złotych, podczas gdy wcześniej miał płacić 1500. Proszę pana, z czego on ma płacić ten ZUS?
No więc właśnie, i pan jest strasznie zdenerwowany. I on tutaj podaje taki przykład o tym, jaka to jest niesprawiedliwość, że sędzia nie płaci ZUS-u.
To jest wszystko granda.
Bo jest zwolniony z haraczu. Rolnik płaci 10%, to pan powinien wiedzieć, tego co płaci.
Rolnik płaci 10% tego, co normalny przedsiębiorca, tak.
A naiwny obywatel, pan podsumowuje, chwali PiS, że pomagają biednym przedsiębiorcom. To ja nie rozumiem, ci biedni przedsiębiorcy, oprócz pana Krzysztofa, jeżeli dobrze pamiętam imię, tak, pana Krzysztofa, to nie mogą podnieść krzyku, jeżeli to taka niesprawiedliwość się dzieje. Ja się nie znam na tym, ale...
No nie, bo proszę pana, jak podnoszą krzyk i idą do sądów, mówiąc, ale moje dochody nie pozwalają mi na płacenie takiej składki, to dostają karę 10 lat zakaz prowadzenia działalności, bo składkę płacić musisz, bez względu na to, czy dochody miałeś, czy nie miałeś. I tutaj jest kruczek. Jeżeli ja mam dochody w wysokości 1000 zł miesięcznie, to cały mój 1000 zabiera mi ZUS, bo stawka do ZUS-u jest sztywna. Była 1500, teraz jest 1000 i mamy się cieszyć. Ona jest sztywna, nie zależy w ogóle od dochodu prywatnego przedsiębiorcy. A powinna zależeć. Jeżeli facet zarobił minus w danym miesiącu, to nie powinien płacić składki do ZUS-u.
Jeszcze jeden taki element dotyczący ZUS-u. Czego oczekiwać od poplątanego państwa, skoro nie potrafią zrobić jednej prostej, banalnej sprawy? Kobieta pracująca, czyli ubezpieczona w ZUS, gdy przechodzi na macierzyński urlop, musi wyrejestrować się z ubezpieczenia, po czym zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego, a po zakończeniu tego urlopu macierzyńskiego w drugą stronę. Ja nawet nie wiedziałem, proszę pana, że coś takiego się dzieje. Ona to musi dokonać tego fizycznie tam z ZUS-em i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak jakby nie mogło się to dziać automatycznie. No, system informatyczny, słyszeliśmy już, nie pamiętam, 8 miliardów czy ileś tam wpakowali, a codziennie około 1000, tak pan to chyba wykoncypował, kobiet musi się wyrejestrowywać z ubezpieczenia i nie,
to było w liście od jednego z moich pracowników, kobiety, która jest właśnie, prowadzi działalność gospodarczą, robi różne rzeczy na moje zlecenie, jednocześnie ma bobasa w domu i to jest dla niej świeży temat. I w komentarzu do naszych opowieściach o tym, że system informatyczny ZUS-u kosztował tyle, co sąd na Marsa, napisała właśnie coś takiego, że to jest tak zły system, że kobieta po urodzeniu dziecka musi się wyrejestrować, z tym dzieckiem tam przyjść się wyrejestrować, potem zarejestrować, zamiast zrobić w tym systemie jakiś taki, wie pan, czek, no urodziła dziecko, to z automatu samo się wyrejestrowuje i zarejestrowuje. A nie, trzeba piechotą chodzić do tego urzędu z tym małym dzieckiem i to dwa razy. Na początku i potem na końcu po wygaśnięciu. A proszę pana, ale kosztowało 8 balonów, no. No proszę. 82 balony kosztował.
Dzisiaj jeszcze jedna sprawa dotycząca, no, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, chociaż to człowiek, o którym chcę powiedzieć, światowy, na całym świecie znany. Dlaczego pana zbulwersowało? Clint Eastwood odchodzi z Hollywood, to jest miejsce zdrajców i pedofilów. Złamał też filmowy bojkot stanu Georgia. No co to? To co pana bulwersuje, że Hollywood to miejsce zdrajców i pedofilów?
Nie, mnie nie bulwersuje, po prostu przysłałem panu ciekawą informację, że nie cały Hollywood to są popaprańcy. Tylko, no bo oni robią takie...
A nie, no ja podziwiam Eastwooda, że głośno o tym mówi, chociaż coraz więcej ludzi mówi o tym, jakie tam panują różnego rodzaju stosunki do... dosłownie i w przenośni.
Kupa dziadostwa tam jest, a jednocześnie pouczają społeczeństwo amerykańskie i obywateli stanu Georgia, że jak oni sobie przegłosowali przepisy zaostrzające prawo aborcyjne, to my nie będziemy w takim razie w ich studiach filmowych kręcić żadnych naszych produkcji. I Clint Eastwood powiedział na jakimś festiwalu, dobra, to ja mój następny film właśnie na złość wam wszystkim zrobię w Georgii, bo w Hollywood już tam nie chcę pracować, sami zdrajcy i pedofile. No i proszę pana, tyle. Stać, no on już jest stary bardzo. Nie wiemy, czy jeszcze jeden film nakręci. I jego stać na taki gest. Natomiast wyobraźmy sobie początkujących reżyserów. Oni są w kleszczach propagandowych, politycznej poprawności. Oni nie mogą się postawić przemysłowi w Hollywood i brną, proszę pana, w to bagno. To tylko duży sobie może pozwolić na taki akt szczerości.
Który ma pieniądze i tak, i pozycję ugruntowaną. Bo filmy nawet mimo tego podeszłego wieku przynajmniej mnie się podobają.
Tak, ale... oglądałem w samolocie film o kurierze, o takim starym dziadku zdesperowanym, który zaczął przewozić narkotyki w karteli meksykańskich. Bardzo dobrze zrobiony film, od początku do końca przez Eastwooda. Byłem pełen podziwu. Taki stary dziata tak dobrze potrafi zrobić film.
Ostatnio gala Oscarów też pan zapewne oglądał. Troszeczkę inna niż do tej pory. No i poszli w takim kierunku, którego nikt się nie spodziewał. Nagrodzili największą liczbę Oscarów, dostał film koreański. Troszeczkę się znudziła ta Akademia Amerykańska Filmowa filmami amerykańskimi w tym sensie, że no doszła do wniosku, że to może trochę niesprawiedliwe, że zawsze były preferowane one może.
Proszę pana, już nikt tego nie ogląda. Właśnie ja też próbowałem oglądać na wypadek rozmowy z panem albo z Krzysztofem Skowrońskim i co się włączyłem, to po 10 minutach już nie byłem w stanie tego znieść. Najniższa oglądalność tej gali w historii i spada im od lat 10, bo już nie uczestniczą w rozdaniu Oscarów filmy, które by emocjonowały Rudnika bądź Cejrowskiego. Kiedy tam nasze gwiazdy i nasi faworyci uczestniczyli w tej rozgrywce, czyli filmy, które wcześniej widzieliśmy w kinie i nam się jeden podobał bardziej, drugi mniej, to to się oglądało z przyjemnością, który wygra. A teraz same nieznane, jakiś koreański film z napisami, to nikt na tym nie był w kinie i nagle on jest wielkim beneficjentem.
No i wystraszyli się prowadzących, nie ma prowadzącego, panie Wojciechu, bo się boją polityki, żeby tam jakiś przemówień nie wygłaszał. Troszeczkę to takie asekuracyjne. Niektórzy aktorzy tam gdzieś no, przemycili parę słów manifestów różnego rodzaju.
Ale wygłaszają, proszę pana, zamiast coś opowiedzieć o sobie, o filmie, albo podziękować babci i iść kręcić następny film, to oni nam wciskają swoje dziwaczne poglądy polityczne. No to nie po to włączyłem galę Oscarów, żeby wysłuchiwać manifestów politycznych. No nie w tym miejscu, idź człowieku, gdzie indziej wygłaszaj.
Proszę państwa, kończymy tyle dzisiaj. Spotkamy się już w marcu, a niedługo będą śliwki kwitnąć, czy śliwy, jak to woli. A jak śliwy kwitną, to pan wraca, panie Wojciechu.
To jest prawda, ale na razie jeszcze muszę przeżyć Wielki Post.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.